Mendel jako w zasadzie ojciec współczesnej genetyki pierwszy zauważył, że w momencie, kiedy mamy dwie różne rośliny, on to zaobserwował na groszkach i jak sobie je krzyżował, zapylał jedną drugą, to wychodziły mu groszki o rozmaitych kolorach. I na podstawie tego sformułował prawa dotyczące podstawowych zasad dziedziczenia. I to jest, powiedziałabym, coś, co natchnęło kolejnych hodowców, ogrodników do poszukiwania rozmaitych odmian. Niekoniecznie już groszku, tylko popatrzmy na cały piękny świat ogrodów. Jak wejdziemy do ogrodu, to mamy róże w różnych kolorach, mamy truskawki o różnych kształtach albo o różnej porze dojrzewania, jabłka we wszystkich możliwych kolorach tęczy i też o różnej porze dojrzewania. No i co to się stało? Na podstawie tej wiedzy Mendla i potem różnych dodatkowych informacji genetycznych, które były zdobywane, hodowcy zapylali jedną roślinę, która wydawała się im być interesująca, drugą rośliną. Czyli na przykład popatrzmy na jabłko. Mamy jabłko, które ma piękne czerwone owoce, a drugie jabłko na przykład ma jakąś dużą odporność na jakąś chorobę. I wtedy sobie ten ogrodnik brał pyłek z jednej rośliny i zapylał drugą. Potem te nasiona, jak powstały owoce, wysiewał, czekał bardzo, bardzo długo i patrzył, co z tego wyjdzie. Ta sprawa była bardzo, bardzo czasochłonna, bo dobrze wszyscy wiedzą, że żeby z pestki jabłka wyrosło duże drzewo i żeby zaowocowało, to były całe lata pracy. I faktycznie to jest taka, powiedziałabym, mikroinżynieria genetyczna, tylko na zupełnie innym poziomie i trochę hazard, trochę totolotek, bo to samo będzie dotyczyło roślin ozdobnych, to samo będzie dotyczyło warzyw. Ta hodowla była na zasadzie obserwacji doskonałej roślin przez ogrodników, przez hodowców i wyszukiwaniu cech takich, które nas interesują, żeby spróbować dwie rośliny skrzyżować i potem mieć nadzieję, że te cechy, które są dla nas najbardziej istotne, na przykład wytrzymałość na choroby, albo wczesność rośliny, albo piękny kolor, albo wielkość owoców, że te cechy się powtórzą. I to było, powiedziałabym, ryzyko. I to jest jedna ścieżka powstawania rozmaitości ogrodniczych. Druga ścieżka jest bardziej, powiedziałabym, związana z tym, że natura nam czasami pomaga i okazuje się, że od czasu do czasu, na podstawie tego, co się dzieje w przyrodzie, na jakiejś roślinie, niechby była ta jabłoń dalej, nagle się nam pojawia jedna gałąź, na której mamy owoce o jakimś pięknym zabarwieniu rumieńca, jakiś jest bardziej paskowany, albo jest bardziej rozmyty, albo jest bardziej różowy, albo jeszcze jakaś inna cecha, która zainteresowała ogrodnika. I co się stało? To była naturalna mutacja genetyczna, która została zaobserwowana przez kogoś, potem ta gałązka została odcięta i została poddana dalszemu procesowi rozmnażania, żebyśmy mogli mieć taką rozmaitość. Tu nam pomaga natura. I teraz dochodzimy do kwestii mocno kontrowersyjnej, o której bardzo wiele się mówi w rozmaitych miejscach, czasami powiedziałabym ze strachem, mianowicie do GMO. Oczywiście najważniejsza we wszystkim jest etyka. Jeżeli ktoś, kto zajmuje się genetyką i właśnie inżynierią genetyczną, będzie w swoich działaniach etycznych, to inżynieria genetyczna może być bardzo przydatnym narzędziem, bo my potrafimy już te klocki w DNA rozróżnić, który gen jest odpowiedzialny za co. I powiedziałabym, z wielką wiedzą, umiejętnością i etyką potrafimy pomóc sobie na bardzo szerokim działaniu. To jest nieprawdopodobne osiągnięcie wiedzy człowieka, że potrafi mądrze zadziałać. Na pewno należy się bać złoczyńców, ale miejmy nadzieję, że wszyscy ci, którzy będą się GMO zadawać, to będą osoby etyczne. I to są takie trzy najważniejsze drogi powstawania rozmaitości w naszych ogrodach.